9 minut po 10, to jest audycja To się nadaje do radia. Marek Snowiecki, witam ponownie razem z naszymi gośćmi, których za chwilę przedstawimy wam. Paryż, Bruksela, atak szaleńca w Nicei, niedawny atak na belgijskie policjantki oraz przypadki indywidualnych akcji podejmowanych w Niemczech. To wszystko potęguje poczucie zagrożenia, prowokuje też do dyskusji nad zwiększeniem dostępności obywateli do broni. Ta dyskusja przybiera na sile w naszym kraju. Można odnieść wrażenie, iż stwarza też doskonałą okazję do wypromowania się stowarzyszeń, ruchów i partii, które chcą w ten sposób być może zaistnieć poza Sejmem. Partia Korwin przedstawiła obywatelom pakiet ustaw, które mają poprawić bezpieczeństwo Polaków, dając wszystkim dorosłym obywatelom dostęp do broni. Poszerzają granice obrony koniecznej, przywracają też karę śmierci. I to będzie główny motyw dzisiejszego naszego spotkania na 93 FM. Czy udostępnić obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej właśnie szerszą możliwość korzystania z broni? Obecnie obowiązująca ustawa o broni i amunicji jednak jest dość mocno restrykcyjna w tym zakresie, co nie podoba się wielu stowarzyszeniom i właśnie miłośnikom strzelectwa w Polsce, ale i także tym, którzy apelują, aby rozszerzyć zakres obrony koniecznej. W naszym studiu goście Monika Kieliszak, asystentka posła PiS Michała Jacha. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Mariola Łada-Siwiec, Lika powiatu stargarskiego. Dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa.
Mariusz Kuchta, Stowarzyszenie Kukiz 15.
Dzień dobry.
I Paweł Szut, szef okręgu szczecińskiego partii Korwin.
Dzień dobry.
I myślę, że dobrze rozpocząć to spotkanie od Pawła Szuta, ponieważ właśnie partia Korwin rozpętała, można tak powiedzieć, całą dyskusję wokół kwestii przywilejów związanych z noszeniem, czy posiadaniem, bądź dostępem do broni. Zapytam w ten sposób pana, czy strach może być doskonałym tworzywem dla partii politycznej?
Ciężko powiedzieć. Wydaje się, że każda emocja jest dobra do budowania partii politycznej czy jakiejś siły politycznej. Obecnie na naszym rynku, jakby nie patrzeć, polityka budowana nie jest na merytorycznych podstawach, tylko właśnie na emocjach. Czy to emocjach związanych z katastrofą smoleńską, czy to emocjach związanych z Unią Europejską i budowaniem tego wstydu, który Platforma Obywatelska budowała przez 8 lat. Emocje odgrywają kluczową rolę w polityce i na tak postawione pytanie mogę powiedzieć tak. Każda emocja może być tworzywem do tego, żeby napędzać elektorat, napędzać sobie popularność i robić politykę.
I to jest dobra strategia, którą przyjęła partia Korwin, bo odnoszę wrażenie, że na potęgowaniu poczucia zagrożenia staracie się jakby zdobyć dobry polityczny interes?
Nie. Te projekty ustaw, które my przedstawiliśmy, są projektami, które istnieją i funkcjonują już od kilku lat. Projekt ustawy o racjonalizacji dostępu broni palnej w Polsce jest projektem, który został tworzony 5 lat, zaczął być tworzony 5 lat temu, czy nawet wcześniej. Środowiska strzeleckie, środowiska związane z bronią palną, z upowszechnieniem wiedzy i budowaniem kultury strzelectwa w Polsce od wielu lat pracowały nad tą ustawą. To nie jest tak, że ona wyszła teraz na potrzeby tej sytuacji, która jest teraz. Podobnie sprawa dotycząca przywrócenia kary śmierci. Ja przypomnę, że to jest projekt PiS-u. De facto to jest przepisany projekt PiS-u, który już funkcjonował 10 lat temu. Czy prawo do poszerzenia obrony koniecznej? To jest projekt, który też już kilka lat funkcjonuje i po prostu znalazły się siły polityczne. My chcieliśmy podjąć tą walkę, żeby zebrać te 100 tysięcy podpisów i ta dyskusja na ten temat była prowadzona i żeby to po prostu weszło w życie.
Jeszcze przez chwilę Mariusz Kuchta, Kukiz 15, partia, która znalazła się w Sejmie i stanowi jakby przedłużenie albo zbrojne ramię. Nomen omen partii Korwin. Czy faktycznie Kukiz 15 również podpisuje się obiema rękami pod tymi projektami pakietu ustaw zaostrzających pewne sankcje związane choćby z wymiarem sprawiedliwości oraz upowszechniających dostęp do broni palnej obywatelom?
My wspieramy wszystkie akcje, wszystkie dążenia do tego, żeby to obywatel był podmiotem w naszym kraju. I jeżeli tutaj mamy do czynienia z ustawami obywatelskimi, więc oznacza to, jeżeli te podpisy są zbierane, że obywatele chcą większego dostępu do broni, że obywatele nie czują się w tym momencie już bezpieczni. No ja bardziej tutaj od jakiegoś czasu widzę te zagrożenia, które pojawiają się w Unii Europejskiej, te zagrożenia, które są coraz bliżej Polski i te wszystkie ustawy dotyczące, jeżeli widzimy, że obywatele, jesteśmy ruchem obywatelskim, więc widzimy, że takie podpisy są zbierane, to wspieramy. Natomiast my sam swój pomysł mieliśmy trochę inny i odmienny od partii Korwin. Dotyczy on bardziej dostępności broni, no nie takiej nieogólnej. To znaczy tu nie chodzi o to, żeby każdy obywatel poszedł do sklepu spożywczego i przy zakupie śmietany i bułek kupił sobie pistolet. Do tego nie można doprowadzić.
A takie możliwości stwarzają propozycje partii Korwin?
Nie, ja nie znam do końca, dlatego nie będę się wypowiadał. Może pan Paweł tutaj zapytamy na ten temat więcej powie. Natomiast
ja może tak się wetnę. A panowie macie pozwolenie na broń?
Maryla Ładasiewiec.
Nie, ja osobiście nie mam i ja tak jakby, to znaczy nie tak jakby, ubolewam nad tym. Te ostatnie lata twierdziłem, byłem nawet takim trochę pacyfistą, jeżeli chodzi o dostęp do broni. Natomiast przez ostatnie miesiące, lata zmieniam swoją postawę.
Czyli jesteście świadkami pańskiej ogromnej ewolucji.
Ja myślę, że dzisiaj po programie pan Paweł przekona mnie do tego, żeby tutaj...
Od pacyfisty do zwolennika posiadania broni. No, Maryla Ładasiewiec, Liga Powiatu Stargardzkiego, a także kurator sądowy w Stargardzie.
I także posiadaczka broni i jestem myśliwą. Przeszłam wszystkie procedury, które pozwalają mi mieć tą broń.
To zapytam w ten sposób. Te procedury, które pani przechodzi w myśl ustawy o broni i amunicji nowelizowanej w 2011 roku, czy pani faktycznie ocenia je jako niezwykle restrykcyjne, ograniczające niemal w 90% prawo do posiadania broni obywatelom?
Nieprawda. Są to procedury trudne, ale są do przejścia. Ja bardzo się cieszę, że takie są, ponieważ daje to dystans, a jednocześnie podnosi rangę tego, że ja tą broń mam. Są to określone zabezpieczenia, które muszę mieć i to jest bardzo dobre. Natomiast granie na emocjach, sorry, i straszenie ludzi, nie wiem, trzecią wojną światową i dlatego musicie mieć państwo broń, ja uważam, że to jest wielkie nieporozumienie. I nie wiem, czy państwo wiecie, broń czarnoprochowa jest od 10 lat dostępna w Polsce bez pozwolenia. Natomiast nie marzy mi się absolutnie Colorado. Tak samo broń sportowa. Tą broń można mieć praktycznie bez żadnych problemów. Każdy, kto jest zdrowy psychicznie, w miarę zrównoważony, może się ubiegać o posiadanie broni, taką broń otrzyma i takie pozwolenie otrzyma.
Ja bardziej przychylałbym się do takiej racjonalizacji tego dostępu, bo to, o czym pani mówi, jest prawdą, że wystarczy mieć badania lekarskie, tak? Wystarczy nie mieć obostrzeń psychologa oraz umieć posługiwać się bronią, przechodzić kursy. Natomiast wydaje pozwolenie policja, z tego co się orientuje. I to głównie oni muszą, decydują o tym. Tak?
Monika Kieliszak, Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje się, że chyba inicjatywa i partii Korwin, i Kukiz 15 wpisuje się w strategię Prawa i Sprawiedliwości, która stawia na promowanie stowarzyszeń strzeleckich, obronnych, jako przyszłego zalążka Gwardii Narodowej.
No ja przede wszystkim zacznę od tego, że odniosę się do słów pana Kuchty, zanim odpowiem na pana pytanie, więc powiem w ten sposób. Mówi pan o zagrożeniu. Mówi pan o tym poczuciu zagrożenia wśród społeczeństwa. Ja nie wiem, na jakiej podstawie pan tak twierdzi, ale ostatnio mieliśmy dwie bardzo duże imprezy w Polsce. Były to Światowe Dni Młodzieży oraz był to szczyt NATO. Wszystko przebiegło pomyślnie, nie było żadnych sytuacji, które mogłyby powiedzieć ludziom, bójcie się, bo są problemy z bezpieczeństwem w Polsce. Więc czy takie poczucie zagrożenia jest? Ja pokusiłam się o przeczytanie statystyk, zanim przyszłam tutaj do programu i te statystyki mówią, że ogólnie Polacy nie chcą szerszego dostępu do broni. Dlatego ja odczytuję to jako państwa inicjatywę, jako po prostu próba wypromowania się na strachu, która tak naprawdę moim zdaniem spełznia na niczym. Czy będzie taka sytuacja, że w momencie, kiedy ta ustawa weszłaby w życie, masowo ludzie ruszą do kupowania broni? Ja naprawdę szczerze w to wątpię. Większość z nas po prostu broni się boi. Nie potrafi podejść do tego jakby normalnie, tak? Czyli, że nie trafi traktują tak jako narzędzia, tylko instynktownie boimy się, kiedy mam na przykład koleżankę, która została zastraszona bronią, czyli jest to rozbój z bronią w ręku. Ona mówi, że ten widok był dla niej przerażający, patrzeć w tą lufę, więc nie sądzę, żeby ona tą broń nabyła teraz po takim doświadczeniu. Chociaż chciałabym tutaj podkreślić, że są toczone rozmowy. To ministerstwo przyjęło ten projekt ustawy pod rozważanie i utworzyło specjalną komisję z udziałem i zarówno policji, jak i służb, żeby po prostu rozważyć złagodzenie tych warunków dostępu do broni.
Paweł Szut, tytułem ad vocem właśnie, i powtórzmy tę kwestię, która jest już podnoszona od samego początku. Czy jest to jakaś forma z waszej strony jednak zarządzania strachem, żeby osiągnąć swoje cele?
Absolutnie nie. To jest kwestia posiadania, prawa do posiadania broni jest papierkiem lakmusowym na to, czy państwo jest demokratycznym państwem prawa, czy respektuje podstawowe prawa i wolności i swobody obywatelskie.
Ale obywatele mogą wyręczać policję, czy mają?
Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że każdy obywatel, każdy z nas jest suwerenem, naród jest suwerenem. I jednym z podstawowych praw jest prawo do samoobrony, prawo do bronienia swojego dobytku, do swojego zdrowia, do swojego życia. I chodzi tylko o to, żeby umożliwić Polakom, żeby mieli ten wybór. A niech Polacy sami sobie zdecydują, czy chcą mieć broń, czy nie. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli będziemy traktować Polaków jak te kury, które tam dziobią i mają być zestrachane i nie mają mieć tego prawa, no to nie tędy droga. Polacy powinni być wolni, dumni.
Ale
i
oni
powinni
mają
mieć
to prawo.
Właśnie nie. I teraz druga rzecz, która tu była poruszona, czyli w naszym projekcie, znaczy projekcie obywatelskim, który popiera partia Korwin, to nie jest tak, że będzie można kupić broń w sklepie, w Biedronce i tak dalej. To jest po prostu kłamstwo, to jest fałszywa teza i tutaj pani dyskutowała z wymyśloną, wyimaginowaną
tezą. Pan
Kuchta
podał tę tezę, no przepraszam bardzo, niech pan słucha z uwagą.
Ale tu później, tak.
Chwileczkę, każdy będzie miał i każda osoba będzie miała dostęp do mikrofonu.
I to, wracając, czyli mamy sytuację, w której obecna ustawa jest żywcem, rodem przeniesiona z PRL-u. Jest to ustawa, która miała na celu rozbrajanie Polaków. Polska jest obecnie jednym z, obok Litwy i Rumunii, krajem najbardziej rozbrojonym.
Ale czy ma decydować o tym, żebyśmy się dozbroili właśnie w ten sposób?
Ale to niech Polacy o tym decydują.
Budując poczucie własnej wolności.
Niech Polacy o tym decydują. Ja tylko powiem, że jednym z argumentów głównych, które mnie przekonują, oprócz tego ideologicznie, żeby Polacy po prostu mieli prawo, żeby Polacy byli podmiotami, a nie przedmiotami i byli traktowani jak wolni, rozumni ludzie, jest to, że obecnie...
Teraz to już pan obraża. Przepraszam bardzo, jak wolni, rozumni ludzie, to przepraszam, to co, jesteśmy teraz zniewoleni i nierozumni? No sorry, no
ta ustawa traktuje, ta ustawa, nie, jesteśmy wolni i rozumni, tylko że mamy ustawę, która jest rodem przepisana z ustaw PRL-owskich.
Ale ja przeszłam, jest to komunistyczne. To jest naprawdę żaden wielki problem, proszę.
Wróćmy jeszcze do kwestii...
Przepraszam, ja zadam pytanie, a teraz co z tłumnikami dźwięku? Czy to też, czy ma to dotyczyć broni krótkiej, automatycznej, półautomatycznej? Może wszyscy się w jakieś takie automatyczne bronie zaopatrzymy. Co z bezpieczeństwem w miejscach publicznych? Ludzie jeżdżą samochodami bez prawa jazdy. Nie potrafimy tego w 100% wyegzekwować. Jak będziemy pilnowali, żeby na przykład na Dni Młodzieży nie weszło 10 osób i złożyli sobie broń, bo jest to możliwe.
Jak sama pani wspomniała, jest obecnie broń czarnoprochowa jest legalna,
tak.
I jest...
Przed 1850 roku jest,
tak,
legalna.
Tak, i tej broni szacuje się, że jest nawet kilkaset tysięcy w Polsce i nic się nie dzieje, nie jest rejestrowana, jest pod obrotem, to obrót nią jest...
No to po co to zmieniać?
Unika Kieliszak.
Ale... My tego nie chcemy, my chcemy zracjonalizować. Ja mogę powiedzieć, że obecna ustawa, jej jedna z głównych wad jest taka, że daje uznaniowość i arbitralność policji do wydawania pozwoleń. Przepisy powinny być jasne, pewne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, obecnie policja wydaje te pozwolenia, co samo w sobie jest...
Ale to jest ostatni etap. To jest ostatni etap. Trzeba przejść przez badania psychiatryczne, psychologiczne, laryngologiczne, lekarza ogólnego.
Ja rozumiem,
dopiero
że
wtedy policja.
Ja rozumiem, że pani w latach 70. też by broniła tego, że policja wydawała na
wchodzimy
paszporty.
W szczegóły
może
teraz.
Nie żyła jeszcze wtedy.
Wchodzimy w szczegóły, natomiast mnie bardziej interesuje kwestia, którą i pani Monika Kieliczak podniosła wcześniej, komentując wypowiedź pana Mariusza Kuchty, czy faktycznie wprowadzenie zgodnie z waszym projektem, projektem Korwin popieranym przez Kukiz 15, znowelizowanej ustawy o broni i amunicji spowoduje, że broń będzie można sobie kupić w promocji w Biedronce?
Nie, nie. No jeszcze raz. Jesteśmy przeciwni temu, żeby można było ją kupić na każdym rogu ulicy. Jesteśmy przeciwni temu. Natomiast jesteśmy za tym, żeby zracjonalizować, nie zliberalizować, czyli nie dać dostępu wszystkim. Natomiast takie argumenty, jak państwo tutaj przedstawiacie, jeżeli chodzi o wzrost przestępczości, nie ma czegoś takiego. Przestępcy mają broń ze źródeł nielegalnych. Oni nigdy nie ubiegają się o broń, natomiast my jako obywatele mamy prawo się bronić. Mówimy o zezwoleniach, które w ostatecznym etapie przyznaje policja. Zawsze trzeba udowodnić, po co jest mi ta broń, do czego ona ma służyć. Myślę, że można to inaczej, w inny sposób ustawą tutaj objąć, tak? Kolejna rzecz. Tutaj pani mi zarzuciła, że na emocjach tutaj działamy. No, ja powiem tak. Jeżeli w Nicei wjeżdża terrorysta ciężarówką, zabija 85 osób, to jeżeli wśród tych osób, tysiąca dookoła, ktoś miałby broń, może szybciej zareagowałby niż policja. Kolejny argument. W Czechach
Strzeliłby pan do człowieka?
W momencie, gdy jedzie ciężarówką i zabija po drodze niewinnych ludzi, ja bym strzelił. Strzeliłbym, no.
A strzelał pan kiedyś?
Nie strzelałem, pani... Pani mnie pyta, ja odpowiadam. Tak? Także tutaj w Czechach, jeszcze jeden argument, w Czechach zliberalizowano tutaj dostęp, nie ma wzrostu przestępczości z użyciem broni. Także tutaj są przykłady w Europie mówiące o tym, że to nie zwiększa
przestępczości. Ja jeszcze proponuję oddać na chwileczkę głos pani Monice Kieliszak, ponieważ dość istotna była ta informacja, że tym projektem ustawy nowelizującej obecne przepisy o broni i amunicji zajmie się specjalna komisja powołana, jak mniemam, przez Resort Obrony Narodowej. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości, albo MSWiA, albo może będą to połączone siły w ramach jednej komisji. Jakie mogą być losy prac tej komisji, jaki może być przebieg tych prac?
Na pewno ma to iść w tym kierunku, co mogę powiedzieć po linii partyjnej, w kierunku jakby złagodzenia tego dostępu,
czyli
jednak te restrykcje, tak. Jednak pomysł, żeby to samorząd wydawał decyzję, no to raczej odpada, bo proszę jednak wierzyć,
że... Ale na jakim szczeblu samorząd w tym momencie, jeśli mówimy o tym projekcie?
Powiatowy miał być ponoć.
Czyli starosta.
Tak, jednak tutaj podczas pracy komisji nasi przedstawiciele podnieśli, że no raczej ta strona rządowa powinna tutaj wydawać te zezwolenia.
Czyli dalej w gestii policji pozostaje kwestia wydawania zezwolenia.
To znaczy nie wprost powiedziane, bo przecież organów rządowych jest więcej, ale jakby tutaj ten samorząd został odrzucony jakby z punktu, z czym się muszę zgodzić. Ja tutaj bardzo bym panów prosiła, moich tutaj rozmówców, żeby nie przeinaczać moich słów. No ja naprawdę bardzo precyzyjnie powiedziałam, co będzie z tą ustawą. Jest ona konsultowana i nic nie mówiłam o żadnych emocjach. To nie moje słowa, tak? I nic nie mówiłam o Biedronce. To też nie moje słowa. Więc panowie ze sobą polemizują. Ja przeczytałam statystyki policyjne. Statystyki policyjne mówią, że mniej więcej tyle samo. Mniej więcej mówię. Przestępstw, w sensie zabójstw z użyciem broni palnej jest co z użyciem niebezpiecznego narzędzia, jakim jest pies w tym momencie w Polsce. Do czego służy ta broń? Najczęściej do rozbojów. I tutaj też jest pewnego rodzaju zagrożenie. Ja podaję to państwu pod rozwagę, nie oceniam, tylko podaję pod rozwagę, czy rzeczywiście takiego zagrożenia nie ma. No, staramy się jako partia rządząca, żeby ogólnie żyło się lepiej w Polsce. I to są szerokie, kompleksowe działania. To nie jest takie 5 minut. Tego się nie da zrobić po tylu latach nic nie robienia w jedną kadencję, no ale jedno. Do czego zmierzam, tak? Że jeżeli jest ubóstwo, jeżeli jest jakiś taki poziom wysoki ubóstwa i ludzie czują się zagrożeni, to czy wyjdą z tą bronią i pójdą i po prostu, nie wiem, zagrożą tej kasjerce w tej przysłowiowej Biedronce, że daj mi tu kasę, bo ja już mam dosyć, tak? Ja tylko mówię, rzucam to pod rozwagę. Sądzę, że tutaj jest zagrożenie. Nie, że będzie więcej morderstw, że będzie więcej napadów z rozbojem. Raczej tutaj myślę o tym, ale to naprawdę jakby nie rzutuję na całą ocenę tej ustawy. Ja ją przeczytałam. to znaczy ten projekt, przeczytałam założenia. I tam jest napisane, że w wstępnym etapie nie powinno być badań psychiatrycznych. One mają się pojawić dopiero na którymś tam etapie. Nie? No, według mnie to są podstawowe badania, które się powinno przejść.
Znaczy, w naszym projekcie on zakłada, że każdy praworządny oraz zdrowy na umyśle obywatel powinien mieć prawo,
ale jak to sprawdzić?
Że musi mieć tą
Panie Pawle, jak to sprawdzić? Jak to zweryfikować? Bo to ładnie brzmi, praworządny obywatel.
Obecna ustawa jest mniej restrykcyjna niż ustawa, która my proponujemy. Nasza ustawa wprowadza jasne i czytelne reguły, które mówią, kto może ubiegać się o posiadanie do broni i jak spełni kryteria, to je dostanie.
A czy ten projekt waszej uchwały, ustawy wprowadza jakieś precyzyjne procedury, które mają sprawdzić tego praworządnego obywatela, który rokuje?
Tak, między innymi, że ma być
czyli jak to sprawdzić?
Po prostu niekarany za przestępstwa z użyciem przemocy.
I to wystarczy. Kliknięcie do systemu, niekarany i żadnych badań poza
tym. I badania psychologiczne, psychiatryczne też. Co więcej, obecnie przy części pozwoleń na broń nie ma żadnych testów i można uzyskać pozwolenie na broń bez przechodzenia testów, czy dana osoba umie się posługiwać bronią. W naszej ustawie...
Testów?
Jest testy na strzelnicy. W naszej ustawie jest do tego, żeby móc przemieszczać się z bronią, po prostu przemieszczać się z bronią, mieć tą broń przy sobie, trzeba przejść testy. Co więcej, obecna ustawa nie weryfikuje ludzi, którzy już mają pozwolenie na broń. Zdarza się, że są ludzie, którzy mają już 30 lat, załóżmy, pozwolenie na broń i nigdy nie byli sprawdzani, czy nadal spełniają warunki do tego, żeby mieć dalej to pozwolenie na broń. Nasza ustawa zakłada, że po pierwsze, że coś takiego będzie, że trzeba będzie weryfikować i co jakiś czas odnawiać te pozwolenie.
5 lat, podpowiem.
To jest tak. A po drugie, nasza ustawa zakłada, że dostosujemy przepisy do przepisów unijnych, czyli że każda legalna broń, jednostka broni ma mieć swoją historię, ma mieć swoją ewidencję i ona będzie śledzona, co się z nią dzieje. I w obecnej sytuacji tego nie ma. I jak można mówić, że my po prostu chcemy zracjonalizować, a nie rozdawać broń ludziom bez żadnej kontroli. Reglamentacja nadal ma być prowadzona.
W świetle waszego projektu ustawy, w jakim wieku będzie można stać się legalnym posiadaczem broni?
Osoba pełnoletnia.
21 lat, przepraszam bardzo.
21? To znaczy, bo jest tam są
zakresy... jakieś rozbieżności widzę, słyszę.
Jest kwestia taka, że jest te kilka typów możliwości posiadania i do tego pierwszego jest bardziej liberalne są przepisy do broni między innymi jakiejś sygnałowej, alarmowej, ostrzegawczej, a do broni bardziej zaawansowanej z prawem do jego przenoszenia są większe rygory i to jest rozróżnienie. Co więcej, to jest te pozwolenia, które w myśl naszej ustawy mają być pozwoleniami coś w rodzaju prawo jazdy. Jak dostaje się prawo jazdy, to nie dostaje się prawo jazdy na określony typ samochodu czy określoną ilość samochodów, tylko że mając prawo jazdy kategorii B, można jeździć każdym samochodem osobowym.
Zanim jeszcze Maryla Ładasiewiec, Mariusz Kuchta.
Jeszcze chciałem się odnieść do jednej sprawy. My jako ruch Kukiz 15, czyli podkreślam obywatelski, widzimy coraz większą potrzebę społeczną. Widzimy zainteresowanie młodych ludzi klasami wojskowymi. Widzimy coraz większą aktywność stowarzyszeń związanych z bronią, stowarzyszeń militarnych. I tutaj chcielibyśmy wyróżnić właśnie te organizacje. To jako one jako pierwsze mogłyby mieć możliwość takiego szerszego dostępu do broni. Myślimy również, mówiliśmy o tym, tworzy się w Polsce tutaj minister obrony narodowej, obrona terytorialna. Może to właśnie ci ludzie, którzy będą w tych strukturach, tak? No, to nie będzie wojsko zorganizowane, to będą ludzie, którzy normalnie funkcjonują w życiu publicznym, no a oprócz tego będą członkami obrony terytorialnej, będą przechodzili testy, szkolenia i tak dalej. Może to oni właśnie powinni być tą pierwszą grupą, której umożliwimy posiadanie broni w takim szerszym zakresie, że to oni będą wyróżnieni. Wydaje się, że to są najbardziej odpowiedzialni ludzie, że to właśnie te środowiska, no jako pierwsze, moim zdaniem, nadają się do tego, żeby taką broń w szerszym zakresie posiadać.
W takim razie Monika Kieliszak, Prawo i Sprawiedliwość, może faktycznie, bo to wygląda bardzo pięknie, ten projekt Korwin i wspierany przez Kukiz 15 bardzo ładnie wpisuje się w strategię resortu obrony narodowej, żeby uaktywnić właśnie tę obronę cywilną w postaci różnego rodzaju stowarzyszeń, klubów strzeleckich działających legalnie w ramach znowelizowanego prawa.
No tak, tylko że tutaj są dwie sprawy. Jedna jest taka, że ten projekt nie zakłada jakby potrzeby bycia zrzeszonym gdziekolwiek. Wręcz wyklucza i jest krytykowane mocno, że gdzieś tam trzeba jakąś składkę opłacić 50 zł na rok, także no tragedia.
No ale z drugiej strony przeciętny Kowalski dysponuje bronią w domu i w każdej chwili może się zgłosić do formacji obrony cywilnej.
Ja myślę, że to za tą argumentacją przemawia fakt, że nie ma tego naboru obowiązkowej służby wojskowej. Polacy nie potrafią strzelać, no i to jest chyba taka
prawda. Może nowa ustawa im to umożliwi, podniesie sprawność. No,
pewne rzeczy zostały jakby zapomniane, bo jednak to przygotowanie wojskowe, nawet roczne czy dwuletnie, które młodzi ludzie przechodzili, one nadawały pewien bagaż doświadczeń i to było jakieś rozwiązanie, to zostało zniesione za poprzednich rządów. Teraz przywraca się troszeczkę właśnie w postaci obrony terytorialnej. No, myślę, że naprawdę to jest temat do głębokiej rozmowy. Ja chciałabym tutaj podkreślić, tak czuję się troszeczkę przeatakowana, że partia rządząca, broń Boże, nie jest przeciwna temu, żeby w ogóle na ten temat rozmawiać i odrzucać całkowicie ten projekt. On po prostu wymaga dopracowania i to złagodzenie jest teraz no, w trakcie obróbki, jest praca nad tym, bo no, wszystko można dać. Jak się weźmie pod uwagę na przykład dostęp do samochodów, to ono też potrafi samochód być zabójczą bronią.
Zresztą mieliśmy okazję to poznać w licei.
Dokładnie tak.
Marula Ładasiewicz, wytrawny myśliwy, jak zdążyliśmy się przekonać, zauważyć. W zasadzie, jeśli mogę być takim adwokatem diabła, przepraszam panów, bo sam jestem przeciwny oczywiście projektowi znowelizowanej ustawy, która jakby poszerza zakres dostępności do broni obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, ale zabawmy się w takiego adwokata diabła. W zasadzie, patrząc na naszą rzeczywistość, panie Marielu, bronią może być wszystko. Od noża kuchennego, poprzez samochód.
Tak.
Czyli generalnie może faktycznie wzrósłby nasz poziom bezpieczeństwa, gdyby jeden, drugi, trzeci Kowalski odpowiednio przebadany, zweryfikowany dysponował bronią na co dzień.
Walczy o to również Ruch Obywatelski Miłośników Broni. Ja natomiast chciałabym może troszeczkę zahaczyć o swoje podwórko. Jestem od 20 lat kuratorem dla dorosłych, kuratorem zawodowym i pracuję z ludźmi, którzy byli skazani z różnych powodów. Również mają czasami broń. Raz mi grożono nożem. Natomiast nigdy nikt mi nie groził bronią i nigdy nie potrzebuję, nie potrzebowałam do tej pory wsparcia i nie mam broni, nie chodzę na dozory, nie pracuję z ludźmi i nie mam broni. W związku z czym uważam, że to jest po prostu zbyteczne. Natomiast chciałabym też obronić troszeczkę myśliwych, bo tutaj pan powiedział, że nie ma badań, że nie ma historii. Każda broń jest zapisana. Nie mogę oddać broni nikomu innemu, nie mogę tej broni trzymać poza szafą pancerną, która ma określone wymogi. Nie ma tak, że tą broń się stawia, gdzie się chce. Nie, to jest wszystko bardzo kontrolowane, również używanie tej broni. I mimo tego, że już jakiś czas mam tą broń, to moi koledzy z koła jeszcze cały czas kontrolują i sprawdzają, czy ja się dobrze z nią obchodzę.
No właśnie.
I roczny kurs przeszłam, również szkolenie akurat w Pucisach, tam jest strzelnica. Także to nie jest tak, że można sobie...
Spoglądam na projekt ustawy przygotowany przez partię Korwin. Posiadanie broni wymagać będzie zdania egzaminu, to już słyszeliśmy, teoretycznego albo trzyletniego stażu jako posiadacz broni pierwszego kontaktu. Nienaganny staż jest dowodem na znajomość przepisów, dlatego nie ma potrzeby przeprowadzenia w tym wypadku dodatkowego egzaminu. Proponowane jest odejście od pozwoleń na broń wydawanych do celu i zastąpienie ich pozwoleniami podzielonymi na 3 poziomy dostępu związane z poziomem kompetencji posiadacza broni. Im jest on wyższy, tym więcej rodzajów broni może on posiadać. To bardzo ładnie brzmi, panie Pawle. Paweł Szut.
Czyli więcej osób będzie potrzebnych do kontrolowania.
Właśnie.
Więcej instytucji. Partia,
jak to weryfikować, jak to kontrolować, żeby cały ten system nie wymknął się spod kontroli?
Ale obecnie te systemy zabezpieczeń są bardziej dziurawe i jakoś nic się nie dzieje. Przy broni czarnoprochowej
ale
również...
Ale jak bardzo dziurawy? W jaki sposób?
Nie ma obligatoryjnego sprawdzania testów kontroli w stosunku do już wydanych pozwoleń. Czyli jeżeli ktoś dostał pozwolenie, nie wiem, 30 lat temu, są takie przypadki, to do tej pory nie był ani razu weryfikowany. Możliwe, że są oczywiście jakieś weryfkowe kontrole, jakieś...
Czyli sugeruje pan, że...
Tak, na przykład.
Obecnie obowiązujące prawo jest dziurawe.
Ale co pan opowiada? Broń jest przestrzelana raz w roku i każdy to kontroluje, każde koło łowieckie. Nie ma czegoś takiego,
ale chyba nie do końca mówimy tylko o kołach łowieckich w tym momencie.
Tak, ale ja są to... przecież też... To nie tylko dotyczy myśliwych i ja tu widzę pewne takie tendencje, zachowanie, że jest grupa w jakiś sposób uprzywilejowana. Pani polityk ma dostęp do broni i nie chce tym dostępem podzielić się z obywatelami. Klasa jakaś uprzywilejowana może ją mieć, a obywatele, zwykli ludzie już muszą się męczyć i przechodzić te procedury, które są obecnie, które są procedurami... które są procedurami, jedna rzecz, która jest w obecnej sytuacji, co też w tym uzasadnieniu jest wskazane. I to jest z życia wzięte. Czyli te same osoby z takimi samymi wnioskami składają te same wnioski do różnych komend wojewódzkich i dostają różne decyzje. To o czym to świadczy? O tym, że prawo obecnie jest złe, że prawo nie spełnia... nie tylko norm europejskich, ale po prostu nie spełnia demokratycznych...
I tu proponuję postawić kropkę, Mariusz Kuchta, Kukiz 15. To znaczy, że sugerują panowie, że po wprowadzeniu, powiedzmy, po obrówce w komisjach sejmowych tej wersji ustawy, ten system paradoksalnie przywracający możliwość szerszej grupie Polaków posiadania broni będzie bardziej szczelny?
Tak. Uważam, że tak. To znaczy, to co pan Paweł powiedział, teraz jest to uzależnione od osobowo, tak? Od policjantów, od danej wojewódzkiej komendy, tak? Od komendanta. Byłoby to w ustawie, byłoby to zapisane i tutaj myślę, że byłoby to lepszym rozwiązaniem niż teraz, tak? Teraz, jeżeli, będę powtarzał, jeżeli są grupy uprzywilejowane, natomiast no, zwykły obywatel musi ukazać cel, jeden komendant da mu zezwolenie, inny nie. No, prawo jest inne dla jednych, inne dla drugich. Trzeba to po prostu zmienić.
Ja tylko podam jeszcze jeden przykład. Był przykład osoby, która handlowała bronią, miała wszystkie koncesje, wszystko zgodnie z prawem i odmówiono jej pozwolenia, w myśl obecnej ustawy, pozwolenia na broń i w uzasadnieniu napisano, po co panu broń, skoro ma pan w swoim sklepie rolety antywłamaniowe. I no, to jest obecna ustawa. Ustawa, która jest zła, ustawa, która
psychiatra
ogranicza
w nią
zasadniony
dostęp. Psychiatra
też
nie daje wszystkim pozwolenia na broń, przepraszam.
Przepraszam, jeżeli
też
ktoś uzyskał koncesję i może handlować bronią, to można sądzić, że tym bardziej ma prawo do posiadania
teraz,
broni.
Teraz, jeśli mogę, przytoczę wypowiedź pańskiego chyba kolegi, szefa Koszalińskiego Okręgu Partii Korwin, który wypowiedział się tak, pan Artur Jabłoński. Nie ma lepszego wyrównywacza szans pomiędzy samotną kobietą a bandytami niż pistolet w jej torebce. Maryla Ładasiewicz, co pani na to?
Nie zgadzam się absolutnie z tym. Ja na dozory nie chodzę z nikim. Chodzę sama i są tu różne środowiska. I niepotrzebna mi jest tam broń, naprawdę. Także to jest jakiś wymysł. To jest... Nie.
I dalszy cytat pana Artura Jabłońskiego, szefa Koszalińskiego Okręgu Partii Korwin. Namawianie do rozbrojenia i promowanie kłamliwej akcji na temat roli broni we współczesnym społeczeństwie to przyczynianie się do tragedii. Gdyby w nocnym klubie w Paryżu kilka osób miało broń, ta tragedia mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Podobnie w redakcji Charlie Hebdo czy na wyspie Utoja.
Przecież bronią się trzeba umieć posługiwać. Strzelić do człowieka to nie jest taka prosta sprawa.
Ale jeśli on strzela do nas? Z Kałasznikowa.
Ale to na to nie mamy wpływu. I to, że mamy broń przy sobie, to też, to, no nie wiem, no musielibyście państwo spróbować strzelić. To nie jest tak łatwo. A poza tym, wiecie państwo, ja cały czas odnoszę wrażenie, że tak, do tej pory bardzo nośnym tematem to był seks. W tej chwili ten seks już się troszkę mniej sprzedaje, jest mniej obeznany i w tej chwili, no lepiej straszyć ludzi. Więc co? No czym straszyć? No wojną,
pani,
bronią.
Sugeruje pani, że seks jest powszednią.
sugeruje tak, że stał się taki bardzo, bardzo...
Mam odmienne zdanie, ale to zupełnie temat na inną audycję.
Więc teraz straszymy, to jest nośne bardziej i można w każdych mediach o tym mówić. Nie ma czegoś takiego, że no nie wypada mówić, bo o broni można mówić zawsze i wszędzie.
W takim razie zapytam Moniki Kieliszak, Prawo i Sprawiedliwość. Zechciałaby pani nosić na co dzień broń w swojej torebce?
Nie.
Dlaczego? Czułaby się pani bardziej bezpieczna, bardziej wolna, swobodna, pewnie zapuszczałaby się w różne zakazane także dzielnice i rejony miast.
Przez 8 lat byłam radną miejską i zapuszczałam się w różne rejony naszego cudownego miasta i spowodowało to u mnie poczucie zagrożenia. Naprawdę, więc efekt był taki, że zapisałam się na kurs samoobrony i od kilku lat trenuję sztuki walki.
Dobrze wiedzieć.
Efekt jest taki u mnie osobiście. Strzelam, muszę się przyznać, strzelam, ale tylko z łuku sportowego, z broni nie.
Też może zabić?
Też może zabić i nie trzeba pozwolenia. Ale niech pan spróbuje, jak ktoś ucieka, trafić z łuku. Ale to tak...
Taka forma dygresji.
Ja myślę, że pokazuje Zachód nam, że te zagrożenia istnieją, te zagrożenia terrorystyczne. Nasza taka jednolitość kulturowa, którą my reprezentujemy, ułatwia nam wychwytywanie tych zagrożeń.
Czyli... Z drugiej strony, jak wiemy, wyciekł do mediów raport dla Białego Domu, który potwierdza, że rozrastają się komórki tak zwane mobilne państwa islamskiego, szczególnie w Azji, no i oczywista jest ich obecność w Europie. I teraz pytanie, czy my mamy wziąć kwestię obrony przed terrorystami, którzy działają w pojedynkę w swoje ręce?
Jeszcze musimy tutaj przypomnieć, że to nie obywatel jest od zapewnienia sobie bezpieczeństwa, tylko od tego są organy państwa. No, dlatego płacimy te podatki na tą policję, na to wojsko, na to utrzymanie tej obrony terytorialnej, przeszkolenie tych ludzi, żeby czuć się bezpiecznie. No, ja rozumiem, że pojedyncze osoby mogą powiedzieć, że to państwo nie działa tak, jakby chciało, żeby działało, no ale nie mówmy w skali makro, no bo przecież jednak nie spotykamy się na co dzień z takimi sytuacjami, że ludzie chodzą z nożami czy z jakimiś tam pałkami i atakują ludzi na ulicach. To nie jest coś powszedniego, co w każdym momencie się dzieje. Od tego jest policja.
Jeżeli panie nie chcą nosić ze sobą broni, posiadać broni, żeby mieć ją ze sobą na przykład nosić, to jest to wybór pań. Ale proszę dać reszcie Polakom, reszcie obywateli prawo wyboru. I tylko o to chodzi, bo to samemu, jeżeli ja czegoś nie chcę, to nie znaczy, że tą niechęć będę przerzucał na całą resztę i wszyscy mają się zachowywać tak, jak ja sobie tego życzę. Pozwólmy Polakom żyć po swojemu. Jeżeli chodzi natomiast o te zagrożenia, to powiedzmy sobie szczerze, policja w 90, no nie znam dokładnych statystyk, ale w ogromnej większości działa po, przyjeżdża na zdarzenie przestępstwa po i szuka sprawcy, a nie działa prewencyjnie.
Czyli lepiej tego sprawcę zastrzelić, zanim przyjedzie policja.
To zależy wszystko od sytuacji, tylko kwestia jest taka, że jeżeli obecnie, ostatnio były statystyki publikowane, że agencje ochrony przyjeżdżają szybciej na miejsce jakiegoś włamania, zdarzenia, niż policja. I w przypadku napaści czy no, jakiejś agresji na obywatela nie ma co liczyć, że policja będzie za rogiem czy za pół minuty przyjdzie. Trzeba.
I to jest zarządzanie strachem.
To prawo. Ja nie mówię o tym, żeby każdy miał broń, tylko żeby Polacy mieli prawo do tego, żeby się bronić.
Mają prawo.
Oczywiście, ale ograniczone. A jeszcze jedna rzecz. Jeżeli umowa o zarządzaniu strachem, to ja tylko przypomnę, że tu pani straszy, mówiąc, że będzie coś niebywałego, jeżeli ludzie będą mieli broń. Ja tylko przypomnę, że w Niemczech jest średnio 30 sztuk broni więcej na 100 obywateli niż w Polsce. Jest 30 razy więcej broni niż w Polsce. W Czechach jest 16 razy więcej broni. W Szwajcarii jest prawie 50, tam 45
Monika
sztuk
Kieliszak,
broni na 100 obywateli. I tam nic się nie dzieje, nic tragicznego się nie dzieje z użyciem tej broni. Co więcej, żyją się rzeczy.
Ja nie straszę, proszę pana, ja nie straszę. Ale natomiast licej, proszę wziąć pod uwagę to, że służby bezpieczeństwa we Francji są najlepiej wyszkolone w Europie i one sobie nie dały rady tam właśnie w Nicei. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie wjeżdża właśnie ta ciężarówka i 10 osób ma broń. Wyobraża sobie pan, jak kolokwialnie mówiąc, jaka to będzie jatka tam?
To, żeby strzelić, mówi, trzeba strzelać,
tak jest,
a nie
tak
raz
dobrze,
w roku.
Że jest tak dobrze, Maryszku, natomiast chcę. Jesteśmy w ogonie, w Europie w ogonie. Na 100 obywateli mamy 3 sztuki broni, więc udostępniajmy.
Ale jest
tak?
możliwość.
Ale tak jak już no, powtarzamy się, nie dla wszystkich, nie ma takiej ogólnej dostępności. Chcemy, oczywiście, ale no nie
no
każdy...
No też nie mają wszyscy.
Ja nie do końca jestem przekonany, czy chcę mieć broń, ale może ktoś, kto obok mnie siedzi, ma taką potrzebę. Niech ma tą dostępność dużo łatwiejszą niż teraz.
Monika Kieliszczak, czy jest szansa, bo widzę no, zgodnie pan, z moimi oczekiwaniami, że emocje rosną.
Niech pan mi da szansę, bo ja tutaj, no, panowie porzucili taki temat bardzo fajny, powiedzieli, bo powiedzieli, że u nas jest ile tam, trzy sztuki na... A w Niemczech?
30.
I gdzie są te zamachy?
To w ogóle jest temat na rozmowę.
Zamachy są...
To jest dobre, retoryczne pytanie.
Ale to, czy zamachy z reguły popełniają imigranci, czy też nielegalni imigranci, a nie ci praworządni obywatele.
Ale nie obronili się. Rozumie pan? Bo przełamać barierę, żeby zastrzelić kogoś, to jest przełamanie ogromnej bariery psychicznej. Ja, będąc napadnięta przez kogoś, mam problem, żeby użyć siebie, swojego ciała jako broni, tak?
Ja rozumiem,
ale... To jest po prostu blokada w głowie. Człowiek automatycznie, normalny człowiek automatycznie się boi. Strach jest pierwszą reakcją na takie zagrożenie. Dodaje adrenaliny i go. Ja to bym uciekała w pierwszej kolejności. Później dopiero bym się zastanowiła, czy wyciągając broń mogłabym zabezpieczyć, na przykład przy tej ciężarówce, czy strzelając w tą ciężarówkę, w tego faceta, może bym trafiała w innych, no ale nieważne, czy ja bym zabezpieczyła innych życie.
Ucieczka...
Nie, ja w pierwszej kolejności bym uciekała.
Ucieczka
to jest
też...
decyzja momentu. Zgadzam się z panem Kuchtą. To jest decyzja momentu. Ale proszę tutaj jakby nie... Bo
ucieczka też jest formą obrony. Czy w takim razie chciałaby pani, żeby policja wydawała pozwolenie na to, czy że można uciekać?
A to już jest zbytnia przesada.
To już jest argument nie dla mnie.
Argument
taki, a chciałby pan, żeby u nas tak było jak w Turcji, żeby tak było jak Erdogan zrobił? Tego by pan chciał?
Ale to nie ma, że to jest pytanie, które jest pozbawione kontaktu z tą obecną dyskusją.
Ale tam właśnie byli ci, którzy mieli dostęp do broni.
Jeśli ja mogę coś powiedzieć, pytanie do pana Mariusza Kuchty, żeby troszeczkę tę atmosferę obniżyć nieco o jeden stopień chociaż spodziewałem się, że będzie gorąco. Czytając ten projekt ustawy, zauważyłem taki ciekawy zapis, że wprowadza nową kategorię pozwolenia na broń do obrony miru domowego. To znaczy, że jako gospodarz, pan domu, będę miał możliwość zastrzelenia kogoś, kto podnosi rękę na mój spokój domowy, na moje domostwo.
Nie chciałbym w tej gorącej dyskusji używać zastrzelenia, tak? Bo to, zgadzam się z panią, to jest decyzja każdego osobista. Tak? Jesteśmy w danym momencie, jest zagrożenie. Panie twierdzą, że jest ciężko strzelić. Ja nigdy nie strzelałem, więc nie wiem, czy jest ciężko strzelić, czy nie. Ja do nikogo w życiu nie strzelałem. Do tarczy może. Więc tu nie sprowadzałbym tego. Natomiast w tej ustawie, to może odpowiem czymś takim. Wczoraj gdzieś tam obejrzałem w internecie taki filmik, gdzie w jakimś kraju europejskim, może to była nawet Francja, do ogrodu, gdzie znajdował się jakiś sklep taki spożywczy, wpada trzech osobników z bronią i oni mają atrapy broni. I broń wyciąga spod lady właściciel sklepu. Oni momentalnie uciekają. To, co panie mówią, nie było na tym filmie strzelaniny, natomiast to oni się wystraszyli i nie doszło do jakiegokolwiek przestępstwa. Oni się wystraszyli. Oni myśleli, że mogą sobie zrobić tam, co chcą. Natomiast ten właściciel sklepu był zabezpieczony. Może tacy właściciele sklepów w Polsce też będą chcieli tak bronić swoich interesów, swoich biznesów. Tak mi się wydaje. No, niech mają taką możliwość.
Mogą wystąpić o pozwolenie, prawda?
I wracamy do tego, że mogą, ale procedury, ale komendant
procedury
wojewódzki...
Ale te procedury są do przejścia.
I wracamy
ale
do punktu wyjścia,
właśnie, Paweł Szut. Są do przejścia. Obecnie uzyskanie pozwolenia do celów ochronnych, do celów
krótko mówiąc, obrony z siebie czy swojego mienia, są tak skonstruowane, że praktycznie nie ma możliwości ich uzyskania przez zwykłego szarego obywatela. Więc to jest w tym momencie niestety...
Nie, chciałbym żyć winnym, ale nawet racji, jest... Absolutnie.
I w ten sposób wyczerpaliśmy temat. Przykro mi bardzo, jak spodziewaj się, czas szybko będzie płynąć. I w związku z tym każda z osób teraz otrzyma swoje 30 sekund na podsumowanie tej dyskusji. Zacznę może od Mariusza Kuchty. Argumenty za. 30
argumenty
sekund.
Za. Argument główny za jest taki, że obywatele zaczynają o tym myśleć, zaczynają się podpisywać pod tą ustawą. Jeżeli chcą tego obywatele, to musimy im to umożliwić i wydaje się, że po to jest ten projekt ustawy obywatelskiej.
Paweł Szut, argument za.
Każdy praworządny i zdrowy na umyśle Polak powinien mieć prawo do posiadania broni i należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy są niewolnikami, czy Polacy są podmiotami, czy są traktowani w swoim własnym państwie jak jakieś dzieci, jako
ostro
osoba
zabrzmiało.
Nie...
Ostro zabrzmiało.
Oczywiście,
bardzo.
No ale
stawiamy
niestety...
kropkę. Maryla Ładasiewicz, argument
obraża
przeciw.
Obraża mnie pan. Czuję się obrażona. Polacy są wolnym narodem, mądrym, myślącym. I jeżeli chcą uzyskać pozwolenie na broń, to takie pozwolenie dostaną. Natomiast straszenie ludzi, zastraszenie ludzi wygrywa się straszeniem ludzi i igrzyskami.
Kropka.
Bo seks już jest niemodny.
Już
dziękuję.
Nie będziemy wracać do seksu w tym momencie. Monika Kieliszak, Prawo i Sprawiedliwość.
Jako partia,
przeciw czy pośrodku?
Reprezentuję partię rządzącą, więc powiem, że jesteśmy otwarci na rozmowy. Dyskutujmy, tylko żeby ten poziom rozmów był równie wysoki jak... potrzeby.
Wysoki poziom i adrenaliny i emocji był dzisiaj obecny i o to chodziło generalnie, chociaż tematu nie wyczerpaliśmy, temat jest poważny i rozległy, pewnie będziemy do niego wielokrotnie wracać. Monika Kieliszak, asystentka posła Michała Jacha, Prawa i Sprawiedliwość, Maryla Ładasiewicz, Liga Powiatu Stargardzkiego, Mariusz Kuchta, Kukiz 15 i Paweł Szut, szef okręgu szczecińskiego partii Korwin. Wysłuchaliśmy audycji To się nadaje do radia, chociaż tematu jeszcze nie wyczerpaliśmy. Myślę, że utwór Tilaf będzie też odpowiednim komentarzem do naszego tematu spotkania. Dziękuję.